Popołudnie Wnet.
Witam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz Jankowski. Czas na Popołudnie Wnet. Mamy godzinę 16.10, 20 lutego. Dzień, w którym można powiedzieć, że zostaliśmy zaskoczeni. I to jeszcze zaskoczeni przez polityka, który wydawał się być bardzo stateczny i przewidywalny z racji chociażby wieku. Joe Biden, bo o nim mowa, prezydent Stanów Zjednoczonych, wymknął się nie tylko analitykom, nie tylko dziennikarzom, którzy czekali, liczyli, że rutynowo wsiądzie w poniedziałek na pokład swojego samolotu i poleci do Warszawy, a tymczasem w niedzielę rano prezydent, zabierając oczywiście swoich urzędników i swoją drużynę i kilku dziennikarzy, poleciał prosto do Rzeszowa, stamtąd pociągiem do Kijowa. Tak przynajmniej wydaje się wyglądała ta droga, niespodziewanej, chyba faktycznie niespodziewanej dla większości, czy niemalże wszystkich dziennikarzy, poza tą grupą, która była na pokładzie samolotu prezydenckiego, analityków, no i dużej części polityków, chociaż zdaje się, że polska strona wiedziała, jakie będą kroki, jaki będzie harmonogram i plan wizyty w tej chwili już nie tylko w Polsce, ale w Europie Środkowo-Wschodniej prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chociaż, jak podają niektóre agencje, ostateczna decyzja, że tak to ma wyglądać, miała zapaść w piątek. Różne były scenariusze. Było rozważane spotkanie na granicy polsko-ukraińskiej z prezydentem Zełenskim. No, okazało się, że Joe Biden poleciał do Kijowa i zrobił tym niemałe zamieszanie i po stronie świata zachodniego, ale także zamieszanie na Kremlu, zamieszanie wśród państw, które nie wiedzą, po której stronie sporu stanąć, jak chociażby Chiny, albo które udają, że nie wiedzą, po której stronie sporu chciałyby stanąć. Tak czy inaczej, ta wizyta Joe Bidena w Europie Środkowo-Wschodniej, w Ukrainie i w Polsce zaczyna nabierać rzeczywiście historycznego znaczenia, bo chociażby warto podkreślić, że jest to pierwsza w ogóle wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w kraju, gdzie toczy się wojna, a gdzie nie są obecni żołnierze, gdzie nie walczą żołnierze Stanów Zjednoczonych, a tak jest na Ukrainie, więc mamy do czynienia z sytuacją w tym względzie i chyba nie tylko w tym jednym względzie, sytuacją bezprecedensową, o czym powiemy dzisiaj w Popołudniu Wnet i od strony politycznej i od strony analitycznej. Zajrzymy także trochę do samej Rosji. Zobaczymy, jak się tam trzyma rosyjska gospodarka, jak się trzyma rosyjski przemysł wydobywczy obłożony sankcjami i skurczącymi się rękami zbytu. Czy to robi na rosyjskiej gospodarce i na rosyjskich oligarchach wrażenie? Tym się zajmiemy i tego się dowiemy, mam nadzieję, po godzinie 17.10, a 17.30 to oczywiście w poniedziałek strategia dla Polski. Porozmawiamy o tym, czy Polska ma, a jeśli ma, to jaką, a jeśli nie ma, to czy powinna mieć strategię polityki morskiej. W końcu mamy całkiem spore wybrzeże nad Bałtykiem. Pytanie, czy z niego korzystamy w pełni i co zrobić, żeby tak się stało. No dobrze, ale zanim to wszystko, to posłuchamy piosenki. Dzisiaj wybrałem dla Państwa na początek starą warszawską kapelę Komety, a piosenka Bezcenne noce.
Popołudnie Wnet.
I czas na pierwszego gościa Popołudnia Wnet, profesor Władysław Teofil Bartoszewski, poseł na Sejm Koalicja Polska PSL. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
No i co, zaskoczył pana profesora Joe Biden?
Tak, zaskoczył, chociaż już rano coś przeczuwałem, dlatego że dostałem wiadomości, że Kijów jest sparaliżowany. Nie można się dostać do centrum. I w związku z tym, że jakaś bardzo ważna wizyta tam się odbywa, no to, to już wtedy już zacząłem myśleć, że może jednak, bo było oczywiste, że albo pan prezydent Zełenski przyjedzie do Warszawy, albo pan, ale nie myślałem, że pan prezydent Biden poleci do Kijowa. No to jest fakt.
Nawet pojedzie pociągiem, bo wylądował w Rzeszowie. I tam się przyjazd w pociągi
uda. To normalnie, to jak normalnie. Tam w tej chwili do Kijowa nikt nie lata. Wszyscy jeżdżą pociągiem z Przemyśla.
Z Przemyśla pociągami. Wielki renesans z kolei w świecie, w czasie wojennym, ale to koniec krotochwil. Co to oznacza? Jaki to jest sygnał dyplomatyczny? Co to oznacza dla samej Ukrainy, dla Polski, dla Rosji?
No to po pierwsze jest pokazanie Rosjanom, co oni mogą zrobić, to znaczy niewiele. Jeżeli w czasie wojny, która trwa już prawie rok, prezydent Stanów Zjednoczonych, który jest wyjątkowo dobrze strzeżony przez swoje służby, bo zawsze jest ryzyko, bo to niejednokrotnie prezydenci Stanów Zjednoczonych byli atakowani i całkiem pokaźna liczba została nawet zabita. Więc oni się bardzo boją tak wyjazdów, zwłaszcza w strony, których kompletnie nie kontrolują. To nie jest państwo natowskie, a jeszcze do tego tam są alarmy lotnicze i tak dalej. No więc to był niezły wyczyn ze strony pana prezydenta, żeby pokazać, że jednak Stany Zjednoczone będą popierać Ukrainę i co zresztą mówił, będą popierać tę Ukrainę jak długo trzeba. No i oczywiście będzie miał ważne przemówienie pan prezydent jutro w Warszawie, ale jest chyba dość jasne, że Stany Zjednoczone traktują tę wojnę poważnie i dzięki Bogu i wpływają również na innych sojuszników z Paktu Północnoatlantyckiego, ale nie tylko, bo pan prezydent Biden wspominał dzisiaj w Kijowie, że państwa, które popierają Ukrainę po apelach ze strony perswazji ze strony Stanów Zjednoczonych przekroczyły już 50, więc jest to na całym świecie, no więc jest to bardzo, bardzo ważny moment i no, bardzo się cieszę, no Ukraińcom się to należało, bo oni się zachowują fenomenalnie i są cały czas na froncie. Jak zresztą podkreślali dzisiaj Ukraińcy, to jest 9. rocznica napaści rosyjskiej na Ukrainę w 2014 roku. Więc dla nich ta wojna trwa i zresztą pan prezydent Biden był tam pod pomnikiem, który upamiętnia tę pierwszą setkę Ukraińców zabitych jeszcze w Kijowie i tak dalej.
No to niebiańską jest, sotnię jeszcze przed aneksją Krymu i przed próbą nawet skutecznym oderwaniem części regionów w Donbasie. Co to oznacza dla tej wizyty w Polsce? Na ile to jest komplementarne, na ile to może przyćmić wizytę prezydenta w stolicy Polski?
Z całą pewnością to nie przyćmi tej wizyty. To jest komplementarne, dlatego że Polska jest od samego początku najbardziej aktywnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w tej walce z Federacją Rosyjską, w pomocy Ukrainie. Stworzyliśmy nieprawdopodobny centrum logistyczne. Praktycznie prawie cała pomoc, która idzie na Ukrainę, tak humanitarna, jak i wojskowa, przechodzi przez Polskę.
Jakbym miał być złośliwy, to powiedziałbym, że na opozycji zdania są podzielone, żeby już nie przywołać pewnego słynnego cytatu z pewnego europosła.
No, moim zdaniem Amerykanie, co zresztą mówił pan rzecznik Kirby, który jest już fantastycznym rzecznikiem, awansowali go na rzecznika Narodowego Centrum Bezpieczeństwa w tej chwili. I on wyraźnie mówi, że jesteśmy, no walczymy, jak on to powtarzając po angielskim ministrze spraw zagranicznych Douglas Hurt, że my w tej chwili walczymy w wyższej wadze. To po polsku pewnie by to lepiej powiedzieć, że my gramy w wyższej lidze piłkarskiej. Po angielsku można mówić, że pięściarz bije się w wyższej wadze, niż mu się przynależy. I to Amerykanie to dostrzegają. No my jesteśmy postrzegani jako w tej chwili najsilniejsza część NATO na kontynencie, w sensie tego, że będziemy wydawać 4% PKB na zbrojenia, o którym niektórzy mogą tylko pomarzyć. Większość NATO marzy o 2%.
Wprowadźmy politykę, bo pan poseł, żeby była jasność, bo nie każdy z tych słów może być pewny, reprezentuje partię opozycyjną, aczkolwiek PSL Koalicję Polską, która zapewnia, że wszelkie kontrakty zbrojeniowe, które PiS podpisał, będzie utrzymywała i będzie realizowała, ale na opozycji są też inne głosy. Ruch Szymona Hołowni, z którym się właśnie łączycie, mówi i ustami swojego szefa Szymona Hołowni, ale także generała Różańskiego, podkreśla, że wiele z tych zakupów trzeba będzie anulować.
Nie rozmawialiśmy na ten temat z naszymi kolegami z partii Polska 2050, natomiast z całą pewnością wzmocnienie polskiej armii jest bardzo konieczne. Naszym postulatem jako partii PSL było to, żebyśmy zagwarantowali odpowiedni procent tych pieniędzy, żeby był lokowany, wydawany w polskich zakładach zbrojeniowych.
Chociaż jak pan poseł wie, nie zawsze się da, bo polska zbrojniówka wszystkiego nie produkuje, nie projektuje tych myśliwców najnowocześniejszych, nie mamy umiejętności robienia czołgów, bośmy je utracili w latach 90., nie mamy także możliwości budowania artylerii rakietowej.
Tak, ale pewne rzeczy można u nas robić i ten przemysł trzeba rozwijać. Ja rozumiem, że w tej chwili tak to się podzieliło, że Niemcy nie są w stanie zbudować Leoparda, czołgu Leopard u siebie, tylko muszą go budować częściowo w Grecji, a potem go montować w Niemczech. No ale to nie jest najlepsze rozwiązanie i musimy inwestować w nasz przemysł zbrojeniowy, a nie tylko wydawać 4% PKB na to, co będą produkować inni. Ja wiem, że rzeczy nie wyprodukujemy. To jest oczywiste.
Konkluzja jest taka, że polityka obronnościowa obecnego rządu w jakimś sensie się broni, w sensie polityki zagranicznej wagi polskiego państwa przynosi, jak rozumiem, już wymierne efekty.
I no tutaj można krytykować poszczególne zakupy, czy jest sensowne kupowanie tego akurat, czy innego, bo to już są inne kwestie. Ale my w sytuacji wojny na Ukrainie nie możemy krytykować rząd za to, że chce wzmacniać siły zbrojne. Czy to jest zawsze robione w sposób sensowny? Z całą pewnością nie, bo to zwykle tak jest, że to zresztą stare przykłady jeszcze ze Stanów Zjednoczonych, że jak robiły się zamówienia wojskowe, to Pentagon płacił za jeden młotek $60, bo wiadomo było, że państwo zapłaci. Tego typu rzeczy się zdarzają wszędzie. Natomiast ja zresztą apeluję regularnie do rządzących, żeby na przykład utworzyli w Polsce armię rezerwową, nie tylko WOT, ale również armię rezerwową, taka jaka istnieje w mniejszych państwach, liczebnie państwach, takie jak na przykład Finlandia czy Szwajcaria. No ale tutaj jest opór społeczny, bo nikt nie chce się szkolić. Uważam, że każdy powinien przejść szkolenie wojskowe w zakresie podstawowym. Każda osoba w Polsce, kobieta, mężczyzna, powinni wiedzieć i powinni potrafić strzelać. Na przykład potrafić udzielać pierwszej pomocy i takich innych rzeczy, bo to się sprawdziło bardzo, bardzo dobrze na Ukrainie.
Mamy ten element kijowskiej wizyty Joe Bidena za nami, mamy komunikat, mamy kwestię kolejnego pakietu pomocowego, no ale wydaje się cały czas, że tym głównym przesłaniem, nie tylko dla nas, ale także dla świata, ma być wystąpienie Joe Bidena jutro w Warszawie. Rok temu niespełna na Zamku Królewskim pan prezydent Biden swoje przemówienie rozpoczął od słów "nie lękajcie się". Jakie słowa teraz padną na początku pana posła zdaniem?
Było trudno powiedzieć, ale mnie przychodzi do głowy Winston Churchill, który w 40 roku, kiedy Anglia była kompletnie osamotniona w walce z Niemcami, no i z Sowietami, którzy Niemcom wtedy pomagały, wygłaszał fenomenalne przemówienia, czy właściwie jednakie przemówienie do narodu, w którym zapowiadał, że będzie bardzo ciężko Anglikom, ale że oni się nie poddadzą, że naród się nie podda, że państwo się nie podda i będą walczyli okażdżą pięć ziemi i tę wojnę wygrają. A w 40 roku, to tak dobrze, w maju 40 roku, jak upadła Francja, to tak świetnie nie wyglądało. I myślę, że tutaj Biden powie coś takiego, że mamy do czynienia z ponurym, już w tej chwili prawie totalitarnym reżimem Putina i że po jednej stronie jest wolność, demokracja i pewne zasady międzynarodowe, a po drugiej stronie jest przepaść. Ja zachowanie Putina porównuję do wczesnego Hitlera. Wczesnego dlatego, że to jest przed zagładą Żydów. Ale wczesnego Hitlera, który tak samo się zachowywał i mordował od początku, od 1 września w Polsce mordował ludność cywilną. Tak a propos, to może mało ludzi kojarzy, ale w ciągu 30 dni września 1939 roku Wehrmacht, czyli nie SS, tylko normalni żołnierze, zamordowali w Polsce 50 tysięcy cywilów. I takie postępowanie robi właśnie Putin na Ukrainie, bombardując domy mieszkalne, bombardując dworce kolejowe, bombardując szkoły i zabijając kobiety i dzieci, już nie mówiąc o torturach i gorszych rzeczach. Natomiast i Biden chyba powie coś w tym sensie, że tak się spodziewam, że tutaj nie można być po części przeciw. Albo jesteśmy za totalitaryzmem, albo jesteśmy za demokracją i za wolnością. I my akurat jesteśmy absolutnie tutaj wszyscy w Polsce popieramy te podejście pana prezydenta Bidena. Popierają to również na przykład Anglicy bardzo mocno. Popierają to nasi sąsiedzi z państw bałtyckich. Popierają to Czesi, popierają to Słowacy. I ta wschodnia flanka NATO jest dużo lepiej zorientowana, co się dzieje, niż niektórzy inni nasi sojusznicy, którzy mówią, że no jednak trzeba będzie z tymi Rosjanami później jakoś się dogadywać. Albo pozostawmy Putina o władzy, bo jak go doprowadzimy do jego upadku, to może będzie gorzej.
To jeszcze jedno pytanie o konkrety, bo wiele osób się spodziewa, że to wystąpienie, ta wizyta dwudniowa, bo potem jeszcze w środę szczyt bukareszteńskiej dziewiątki w Warszawie, czyli państw wschodniej flanki NATO, że jednak ta wizyta przyniesie więcej konkretów. Premier Mateusz Morawiecki w niedzielę dla jednej z amerykańskich stacji powiedział, że toczą się rozmowy nad zwiększeniem liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce i ich permanentnym charakterem stacjonowania. Co Warszawa może ugrać tak w konkretnym uzysku militarnym na tej wizycie?
Ja myślę, że nie wiem, czy będziemy mieli permanentną obecność wojsk amerykańskich w Polsce w tym sensie, jak jest na przykład permanentna obecność w Niemczech. Natomiast jeżeli byśmy mieli parę brygad pancernych na terenie Polski, gdybyśmy mieli permanentnie na przykład część jednej z dwóch dywizji powietrzno-desantowych, w tej chwili mamy 101, przedtem mieliśmy 82. To są absolutnie elitarne jednostki amerykańskiej armii i lotnictwa, bo jedna jest armia, druga jest lotnictwo. Gdybyśmy mieli taką obecność permanentnie, nawet gdyby oni się zmieniali, bo na czym polega różnica? Tutaj nie wszyscy to rozumieją. Jak my mamy obecność permanentną, to znaczy przyjeżdżają rodziny i muszą być zaopiekowane, czyli musimy mieć dla nich szkoły, musimy mieć dla nich jakieś zajęcia i tak dalej, i tak dalej. A jak przyjeżdżają na 6 miesięcy, to nie musimy.
No ale z drugiej strony, jak mają rodziny, dzieci, to się gorzej, trudniej się ewakuować, człowiek jest bardziej przywiązany, a zwłaszcza jak generalicja amerykańska ma tutaj żonę i dziecko, to się tworzą bardzo ścisłe powiązania niekiedy, które potem procentują. No na czym wygrywa, na czym Niemcy nieraz wygrywały?
I to procentowało w Niemczech, oczywiście, ale Niemcy mają ogromną infrastrukturę wojskową amerykańską, czego oni, Amerykanie, u nas w tej chwili tak szybko nie zbudują. Rammstein to jest ogromna baza i cała działalność lotnictwa natowskiego w czasie wojny jest koordynowana z Niemiec. No więc to co i zupełnie inna sytuacja. Natomiast ja myślę, że po pierwsze mam nadzieję, że pan prezydent Biden zaoferuje rakiety i artylerię o większym zasięgu niż jest to dostępne w tej chwili na Ukrainie. A po drugie, rzeczywiście uważam, że gdybyśmy mieli nawet rotacyjny, ale stała, że tak powiem, rotacja, czyli te rotacje byłoby na poziomie dwóch brygad pancernych, to też to daje pewien sygnał gdzie indziej. Jest dla Amerykanów zupełnie oczywiste, że jeżeli by Rosjanie podeszli pod granicę Polski ze swoim wojskiem, to wtedy przechodzimy na stan zimnej wojny i wtedy Amerykanie będą wydawać 8% PKB na zbrojenia i wszyscy inni też. Tak, Niemcy, którzy w tej chwili nie mają nawet 300 czołgów, które są sprawne, w czasie zimnej wojny miały 3000. Bo przygotowywali się na potencjalny atak sowiecki. W związku z tym, jeżeli by nie, i Amerykanie sobie z tego doskonale zdają sprawę, że jeżeli Ukraińcy przegrają, to będziemy mieli zupełnie inny świat, który wrócimy do najgorszych okresów zimnowojennych i gospodarka się przestawi na gospodarkę wojenną z gospodarki pokojowej. I będą tego konsekwencje oczywiste, konsumpcyjne, tak powiem.
To jeszcze jedno pytanie, panie profesorze. Zacytował pan rzecznika Kirby'ego, który mówił, że Polska boksuje w wyższej wadze. Na ile jest tak w polityce zagranicznej, w końcu jest pan członkiem Komisji do Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu, że to jest taka gra o sumie dodanej, że wszyscy mogą rosnąć i nikt nie traci, a na ile jest tak, że fakt, że Polska już boksuje w innej lidze wagowej, to robi to kosztem czyimś, na przykład kosztem znaczenia Berlina czy Paryża w relacjach transatlantyckich?
Nie. Berlin i Paryż są bardzo ważne w relacjach transatlantyckich, tylko że proszę zwrócić uwagę, że Francuzi od czasów prezydenta de Gaulle'a zawsze mieli troszeczkę odmienne podejście do Amerykanów. A jeśli chodzi o Niemców, to oni w związku z wieloletnią, z kilkudziesięcioletnią obecnością wojsk amerykańskich w Niemczech, tam są bardzo silne powiązania i Amerykanie bardzo chcieliby polegać na Niemczech, tylko że w tym wypadku, w ostatnim roku okazało się, że Niemcy po prostu nie chcą wypełniać tej roli, dlatego że 68% Niemców badanych parę miesięcy temu powiedziało, że nie chcą, żeby Niemcy przewodziły Europie, jeśli chodzi o sprawy wojskowe. No a to my wchodzimy w ich buty po prostu. I ku zadowoleniu obywateli Niemiec, bo oni tego nie chcą robić. I zresztą jest rzeczą dość znamienną, że Amerykanie popierają to, i to było widać teraz w Monachium na konferencji, że wznowiły się kontakty między tak zwanym trójkątem weimarskim, czyli Polska, Francja, Niemcy. Bo Amerykanom nie zależy na słabej Europie. Oni nie chcą, żebyśmy byli skłóceni z Niemcami, ale oni widzą, że pewnych rzeczy Niemcy robić nie chcą, a my owszem chcemy. No i to należy wykorzystać. To jest też taki moment, kiedy jesteśmy w stanie dużo więcej ugrać w Stanach Zjednoczonych niż i w Anglii zresztą też, co Anglicy bardzo mocno podkreślają, niż przez ostatnie 20-30 lat. No i z tego należy korzystać. To Kirby mówi, ma rację. My walczymy w tej chwili, bijemy się, boksujemy w wyższej wadze. I tak się czasem zdarza, bo myśmy stanęli na wysokości zadania i tak naród, normalni ludzie, organizacje pozarządowe, samorządy, rząd, i tak rząd, jak i opozycja tutaj spowodowały, że nagle zaczęliśmy się bardziej liczyć. No, i to jest taki moment, który należy wykorzystać. W sprawach międzynarodowych nic samo nie przychodzi. Trzeba to sobie wywalczyć. Myśmy skorzystali z okazji, która się pojawiła, smutnej okazji, ale w tej chwili, biorąc pod uwagę między innymi to, że podwoiliśmy wydatki na zbrojenia, praktycznie z dwóch, to my trochę powyżej dwóch w tej chwili, ale z dwóch do czterech, robimy zakupy znaczącego sprzętu, no to zaczynają się po prostu z nami bardziej liczyć. A poza tym jest najważniejsza jest determinacja. najważniejsza nie jest uzbrojenie, tylko wola walki. Armia francuska w 40 roku była większa niż armia niemiecka. I co z tego wynikło? Nic, bo nie mieli woli walki.
Przynajmniej w większości, chociaż zdarzały się bardzo chwalebne i często nad Cechwaną przypomniane wyjątki w tej raczej nieszczęśliwej dla Francji kampanii. Profesor Władysław Teofil Bartoszewski był gościem Radia Wnet. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Do usłyszenia. Na zegarach godzina 16:38. To była rozmowa polityczna. Za chwilę będzie rozmowa publicystyczna, ale o tym samym temacie, czyli wizyta Joe Bidena w Polsce i na Ukrainie, jak się okazało. Chociaż spojrzymy na tę wizytę trochę bardziej z perspektywy politycznego podwórka amerykańskiego. Ale najpierw zaśpiewa Janis Joplin. I wracamy do Popołudnia Wnet. Mam nadzieję, że zaraz usłyszą państwo głos Macieja Kożuszka z Gazety Polskiej. Dzień dobry, panie redaktorze. nie usłyszał albo i nie usłyszał. To jest pytanie i zagadka techniczna. Zawsze ta technologia potrafi nam zrobić pewne kłopoty. To teraz jeszcze raz nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Nie jest to ten głos, który by nam spowodował, że jest dobrze. Będziemy kombinować, będziemy myśleć, będziemy prosić, żeby pan redaktor coś powiedział.
Raz, dwa, trzy, dzień dobry państwu.
I teraz się słyszymy.
Przecież cały czas coś mówię.
Wszystko dlatego, że ja pewnie jakiś hebel tutaj obniżyłem na tej całej rozdzielni, o której ja nie mam pojęcia, a pan redaktor pojęcie ma, bo jest nie tylko dziennikarzem, ale także youtuberem kanału Kożuszek zza szafy. Wszystko jest jasne. A propos kanału, to jeszcze coś sobie powiemy, ale najpierw Joe Biden. Nasze podwórko to my znamy, co my o tym myślimy, a co o tym myśli prasa za oceanem i klasa polityczna? Jakiej rangi to jest wizyta dla przeciętnego Amerykanina?
Znaczy, ja zawsze o tym mówię, no trzeba na to wziąć pewną poprawkę. Ja mówiąc szczerze, tak blisko się temu nie przyglądałem, nawet dzisiaj, bo byłem w szoku i pełno zajęć związanych z tym, żeby w jakiś sposób też skomentować i omówić tą wizytę rzeczywiście z naszego punktu widzenia w Stanach. Wydaje się, że ja tak no, gdzieś zakulisowo słyszałem, że niektórzy uważają, że to przemówienie w Warszawie będzie jednym z najważniejszych przemówień, być może najważniejszym do tej pory przemówieniem Joe Bidena do tej pory. Natomiast problem polega też na tym trochę, że ja mam wrażenie, że ten wizerunek Joe Bidena, który my mamy w Polsce, zmieniony pod wpływem wojny na Ukrainie, postawy Stanów Zjednoczonych, nazwijmy go roboczo wizerunkiem jako lidera wolnego świata. Ja nie jestem przekonany, że on tak naprawdę dociera do Amerykanów i że oni, może dociera do Amerykanów, ale nie wiem, czy oni go kupują. Więc całą tą eskapadę Joe Bidena, może to nie jest, może to jest odpowiednie słowo, może nie, ale w każdym razie całą tą wizytę Joe Bidena, w tym jednak udanie się do Kijowa, ja bym traktował jako próbę przedstawienia też tych osiągnięć niewątpliwych tej administracji, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w Europie i to, co się konkretnie dzieje na Ukrainie, jako czegoś, co może w przyszłości stać się a, dziedzictwem Joe Bidena, a dwa, czymś, co Amerykanie powinni być może bardziej docenić. Bo jedna jest rzecz, która jest ciekawa, to znaczy, że rzeczywiście przez cały ten rok, niezależnie od tego, jak Joe Biden jest postrzegany na Ukrainie, w Polsce, to tak naprawdę niezależnie od tego, że Amerykanie mimo wszystko zawsze od początku inwazji na Ukrainę, jednak poparcie dla wspierania Ukrainy jest dosyć silne, chociaż oczywiście rośnie od pewnego czasu wątpliwości wśród Republikanów, chociaż też tam większość wspiera, czy jest zwolennikami tego wspierania, ale osobiste notowania prezydenta Bidena nie skoczyły do góry. A pamiętamy, jak to było w czasie różnych kryzysów, które być może, nie wiem, Amerykanów dotykały bardziej, no tak byśmy powiedzieli, osobiście, no bo były związane z atakami terrorystycznymi, jak szybowały do góry wskaźniki George'a Busha, czy jak szybowały do góry wskaźniki zaufania do prezydentów różnych w czasie zimnej wojny. Tutaj tego efektu nie ma, jest to ciekawa sytuacja. Do tego dochodzą oczywiście sytuacje takie, że też no, bardzo mocno administracja w ostatnim czasie była chociażby krytykowana za reakcję najpierw na ten chiński balon, a potem na te niezidentyfikowane obiekty latające, gdzieś zestrzeliwane nad Yukonem, nad Kanadą, nad Alaską, że tam komunikacja nie była najlepsza. I to jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia, tak? Jak Amerykanie będą to dalej odbierać. Wydaje mi się, że to nie jest pierwszy temat, jeżeli chodzi o prezydenturę Joe Bidena. To też za sprawą, mówiąc szczerze, wyboru Joe Bidena, moim zdaniem. Moim zdaniem ten prezydent troszeczkę nie skorzystał, chociażby podczas swojej ostatniej przemowy w orędziu o stanie Unii, wygłoszonej no ile, tydzień temu. Ukraina zajęła dużo mniej miejsca niż w tym orędziu rok wcześniej, które odbywało się wtedy 6 dni po inwazji. Ukraina oczywiście jest ważna, natomiast no, chociażby dużo więcej słów zostało poświęcone w tym orędziu takiemu problemowi, który się nazywa garbage fees, czyli takiej sytuacji, kiedy na przykład Amerykanie jeżdżą sobie, jadą do jakiegoś hotelu czy kurortu, a tam naliczane są różne opłaty, które nie wynikają z ceny i że Joe Biden zamierza z tym walczyć, żeby tak ludzi nie wystrychiwać na dudka.
I to interesuje przeciętnego Amerykanina.
Ale właśnie mi się wydaje, że niekoniecznie, tylko że sam Joe Biden jakby stwierdził, że sprzeda to Amerykanom, oczywiście, że to jest ważne, to jest walka o demokrację, ale wy nie będziecie musieli za to zapłacić żadnej ceny. My staramy się, żeby ceny przy, jak to mówi Joe Biden zawsze, przy tej pompie czy przy dystrybutorze, byśmy powiedzieli po polsku raczej, nie będą dla was zbyt wysokie, wszystko jest w porządku. I to jeżeli gdzieś bym krytykował Joe Bidena, to właśnie, że w tej narracji brakuje trochę takich churchillowskich, byśmy powiedzieli, motywów, może nie krwi, potu i łez, bo sukcesem tej administracji jest to, że Amerykanie nie muszą ginąć za wolność Ukrainy ani za bezpieczeństwo Polski. Natomiast jakby mówienie już od początku wojny, ja na to zwracam uwagę, że już właśnie 6 dni po inwazji Joe Biden mówił, Putin spodziewał się, że Ukraina upadnie, a Zachód okaże się słaby, ale się przejechał. I dzisiaj te same słowa po roku usłyszeliśmy w Kijowie. Oczywiście można powiedzieć, te słowa są słuszne i rzeczywiście Zachód nie okazał się słaby, ale ja mam wrażenie, że jeżeli już 6 dni po inwazji coś takiego ogłaszamy, to trochę jakby lekceważymy tą perspektywę taką, że to być może będzie wymagało bardzo długotrwałych poświęceń, także poświęceń od amerykańskiego podatnika, bo te koszty przecież nie będą maleć, tylko będą rosnąć.
Nasza perspektywa jest oczywiście związana z wojną na Ukrainie, z działaniami Rosji, ale wskazuje się, że dla Joe Bidena, dla Ameryki to może być szersze przemówienie właśnie w związku z tym balonem, czy balonami, które Chiny wysyłają nad Stany Zjednoczone, czyli jednak taką chińską prowokacją. Do tego jeszcze gdzieś tam w tle jest ten moment, kiedy Joe Biden powie, tak, będę kandydował na kolejną kadencję, więc to wszystko z perspektywy Stanów może sprawiać, że to wystąpienie będzie istotne dla Joe Bidena.
Tak, no ja myślę, że powinno być istotne. Natomiast ja nie wiem, czego się możemy spodziewać też po nim tak naprawdę, bo wydaje mi się, że po tym, co usłyszeliśmy dzisiaj w Kijowie, to potwierdza moje przypuszczenia, które wyrażałem już wielokrotnie, że Joe Biden nie jest politykiem, który będzie ogłaszał przełomowe na przykład pakiety pomocowe w ramach takich przemówień. Joe Biden generalnie czeka zwykle do ostatniego momentu z podejmowaniem takich decyzji i trzeba powiedzieć, że to raczej eskalacja ze strony Rosji wyznacza logikę zwiększania wsparcia dla Ukrainy ze strony Stanów Zjednoczonych. Tak jak patrioty nie trafiły na Ukrainę od początku, tylko trafiły dopiero wtedy, kiedy Rosja zdecydowała się na ataki cywilne, kiedy trzeba było odpowiadać no de facto na tą zbrodnię wojenną, która się dzieje. Natomiast to, co się wydarzy jutro, to jest dla mnie pewna zagadka, chociaż gdybym miał obstawiać, a mogę się mylić, ale gdybym miał obstawiać, to bym powiedział, że będzie więcej tej narracji o wartościach, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, że to jest walka o obronę demokracji, o Zachodzie, który nie okazał się słaby, o tym, że Putinowi nie wolno pozwolić. I to moim zdaniem jest bardzo ważna część tego.
Ale to by znaczyło, że to będzie powtórka z rozrywki, powtórka z przemówienia sprzed 11 miesięcy.
Uważam, że to jest ważne, to też zastanawiam się, co prezydent Biden powinien dodać do tego, tak?
Bo rozumiem, coś doda, bo inaczej byłoby to troszkę bez sensu.
No, ja znowu nauczyłem się, że jeżeli chodzi o przemówienia prezydenta Bidena, przy całym szacunku do niego mówiąc szczerze, to że ja wiele się po nich tak naprawdę nie spodziewam. One są poprawne i tak dalej, natomiast nie zawierają w sobie jakichś takich elementów przełomowych, czy jak my mówimy game changerów, prawda? Więc jakby nie chciałbym tutaj sztucznie kreować jakiejś wizji, że oto usłyszymy zapowiedzi wzmocnienia wschodniej flanki NATO, bo podobne nadzieje miały miejsce w marcu zeszłego roku.
Natomiast bo w Polsce balonik się pompuje, polscy dyplomaci i ci z MSZ-u, i ci z opozycji, i chórem niemalże mówią, że to będzie pewnie historyczna wizyta, oczywiście ten nieśmiertelny Kennedy w Berlinie wraca, czy Reagan, tak, że to na tej miarze, że to będzie tej miary wystąpienie historii, które trafi do podręczników, do historii, ale jak rozumiem, to może być balonik pompowany na próżno.
Ja, panie redaktorze, ja powiem tak, ja nie jestem po żadnej stronie z tego. Uważam, że czasem przesadzamy z pompowaniem balonika, a już uwagi o tym, które ja dzisiaj słyszę, że to Polsce w jakiś sposób przynosi ujmę, że prezydent Biden się udał do Kijowa, bo Warszawa miała być centrum tej wizyty, a teraz stała się tylko przystankiem, tak niektórzy napisali, to już jest absurdalne, prawda? No bo to nie jest jakaś abstrakcyjna gra o prestiż polityczna, tylko to jest gra o to, o bezpieczeństwo w naszym regionie. I jeżeli prezydent Biden pokazuje determinację na tyle w sprawie naszego regionu, że jest w stanie udać się do Kijowa, to Polska powinna się oczywiście z tego cieszyć. Oczywiście w kategoriach newsowych tego, co się dzieje w tym tygodniu i tak dalej, to może być troszeczkę, to znaczenie wizyty w Warszawie może być trochę zmniejszone, ale pamiętajmy, jak mówimy o tych wielkich przemówieniach Kennedy'ego w Berlinie, czy Reagana w Berlinie, to też pamiętajmy o tym, że one stają się wielkie także w kontekście wydarzeń historycznych, które po nich następują. Więc trochę to jest tak, że Biden nie wyprzedza historii i być może będzie tak, że to przemówienie my powiemy jutro, że no nie spodziewaliśmy się więcej albo spodziewaliśmy się mniej, ale przebieg dalszy sytuacji na Ukrainie, być może wewnętrzne zmiany w Rosji wywołane napięciami, prawda, spowodują, że niektóre zdania z tego przemówienia, albo wrócimy do przemówienia marcowego, kiedy Biden mówił, Putin nie może pozostać, ten człowiek nie może pozostać przy władzy.
Bo to inny cytat, który de facto się przebił i został w pamięci potem, może dlatego, że potem Biały Dom musiał go prostować.
I chodzi też o to, że my, ponieważ my medialnie się szykujemy na takie wielkie wydarzenie i potem te zapowiedzi, czy te decyzje, o których się spodziewamy w tym przemówieniu się nie znajdują. Tak jak się nie znajdowały w tym przemówieniu marcowym, to mamy taki zawód, ale potem istotna jest też kwestia, że one się potem dzieją, tak? To znaczy, że rzeczywiście wschodnia flanka NATO jest wzmacniana. Czołgi, o których nie myśl... Ja sobie przypomniałem jedną rzecz w ostatnim czasie. Jeszcze w... To był jesień roku 2021 roku. Amerykańska administracja już pod wodzą Joe Bidena blokuje wysłanie na Ukrainę rakiet Stinger, tak? Czyli ręcznych manpadów, które już były zatwierdzone, ale opóźniane. Dlatego blokuje, bo amerykański wywiad ma takie informacje, że te 200 tysięcy żołnierzy, które są na granicach Ukrainy, no są w jakimś sensie, być może te szeregi się przerzedzają, może część z nich jest wycofana, tak? I amerykańska administracja wtedy blokuje to. I dlatego przypominam ten przykład. Oczywiście potem te Stingery na Ukrainę trafiają ostatecznie, że z dzisiejszej perspektywy może to nam się wydawać absurdalne, że ktoś w ogóle myślał o tym, że dzisiaj trafiają Abramsy za chwilę na Ukrainę, że dzisiaj trafiają na Ukrainę Patrioty, że trafiają czołgi Leopard i szereg innych, że mamy już od dłuższego czasu na Ukrainie Hajmarsy, że ktoś kiedyś myślał o tym, że przełomem będzie wysłanie Stingerów, który spowoduje eskalację ze strony Rosji. Dlatego warto, ja mam wrażenie, że my zawsze, jak patrzymy na tą wojnę, która trwa od roku, to sztucznie szukamy wydarzeń przełomowych, które po prostu nie następują. A istota tego jest taka, że po prostu najważniejszy komunikat jest taki, że Stany Zjednoczone pozostają u boku Ukrainy i będą ją wspierać. Oczywiście praktyczne rzeczy, takie jak na przykład dostarczanie amunicji 155 mm, to jest problem na najbliższy czas, który musi zostać jakoś rozwiązany i tu bym powiedział, że amerykańska administracja nie robi wszystkiego, co by mogła. To też jest niezwykle ważne, żeby tą logistyką, prawda, żeby Ukraińcy mogli wreszcie strzelać tyle, ile potrzebują, a nie tyle, ile wychodzi z tabelek, że mają jeszcze ich zachodni partnerzy zapasów. To wszystko jest niezwykle ważne, ale tak jak powiedziałem, no najważniejsze jest to, że trzeba wytrzymać, Zachód musi wytrzymać i Ukraina musi wytrzymać w tym konflikcie, bo innego rozwiązania w tej chwili nie ma. Nikt nie wyciągnie jak Deus Ex Machina czy z kapelusza jakiegoś wspaniałego politycznego czy negocjacyjnego rozwiązania, które sprawi, że i Rosja i Ukraina będzie niezadowolona, no bo wojna się właśnie dlatego toczy i dlatego będzie trwała, że obydwie strony konfliktu uważają, że mogą coś dzięki tej wojnie jeszcze wygrać, poprawić swoją pozycję.
To jeszcze na koniec mamy 3-4 minuty. Powiedzmy, jaka była reakcja, czy już się pojawiła jakaś konkretna reakcja amerykańskiej prasy na tą wizytę w Kijowie?
Znaczy jest zaskoczenie chyba przede wszystkim, tak? Moim zdaniem ten kontekst jest bardzo ważny, że po pierwsze mamy kolejny raz w tej wojnie. Pamiętajmy, że amerykańskie służby dosyć mocno skompromitowały się w roku 2014, tak? Kiedy wprost szefowie wywiadu przyznawali, że tak naprawdę nie mieliśmy pojęcia o tym, że Rosjanie planują tą całą operację na Krymie. To też spowodowało, mówiąc szczerze, postawę moim zdaniem, czy wpłynęło na postawę Baracka Obamy, który trochę jakby... Chociaż oczywiście nikt nie brał za dobrą monetę tych wymówek Władimira Putina, że to są zielone ludziki, to Obama w pewnym sensie uznał to jako pretekst, że można tego nie uznawać za pełnoskalową wojnę wtedy. Dzisiaj było w tym roku, znaczy w przypadku tej wojny w roku 2022 było inaczej i to jest kolejny, moim zdaniem, ten przykład tej wizyty, to jest kolejny przykład na sukces amerykańskich, ale też polskich, ukraińskich służb i wzajemne zaufanie tych służb do siebie, bo rzeczywiście tą wizytę udało się utrzymać w tajemnicy, a nie jest to łatwe, bo przecież tutaj mamy elementy takie jak lądowanie w Polsce, przywiezienie z Rzeszowa na stację kolejową.
Start w Stanach, tak, był planowany, mówiono, wystartuje tak. Wtedy i wtedy, poleci, no to wszystko było zaplanowane i wszyscy się szykowali na zupełnie inną trasę.
Co więcej, wydaje się, że też te amerykańskie służby były na tyle pewne, że to, o czym eksperci spekulują od pewnego czasu, że szykuje się być może za chwilę jakaś reinwazja z północy, z Białorusi, no wydaje się, że gdyby to wchodziło w grę rzeczywiście, w najbliższym przynajmniej czasie, jakieś minimalne prawdopodobieństwo, to do tej wizyty by nie doszło, tak? Czyli mamy jakby, no Ukraina dostała, ja mówiłem o tym już w momencie, kiedy dochodziło do pierwszej wizyty międzynarodowej, czyli wizyty Kaczyńskiego, Morawieckiego, Fiali i słoweńskiego ówczesnego premiera, którego teraz zapomniałem w momencie chwili, ale że to potwierdza, że mimo trwającej wojny to ukraińska państwowość jako gospodarza, który może gościć międzynarodowych liderów, jest wiarygodna. I to wtedy był bardzo ważny sygnał. Dzisiaj taki sygnał został wysłany wielokrotnie, ale to, że Ukrainę odwiedza amerykański prezydent, można powiedzieć, no to jest oczywiście wzmocnienie tego sygnału wielokrotne, tak? Więc to ma wymiar niezwykle istotny, moim zdaniem, i symboliczny, i strategiczny, chociaż tak jak powiedziałem, czasem jak czytam dzisiaj te różne komentarze, które już wieszczą rychły koniec Władimira Putina, i że Putin, jak ktoś w tej znanej piosence, w której Hitler na dachu ze strachu, no to trzeba pamiętać, że są dwie strony, jest warstwa symboliczna, warstwa morale, ale w tej warstwie konkretnej, praktycznej trzeba jeszcze, Ukraińcy chcą 12 brygad pancernych, Zachód do tej pory zadeklarował 3. Ukraińcy potrzebują amunicji do artylerii 155 mm, Zachód do tej pory nie zwiększył swoich zdolności produkcyjnych do takiego stopnia, żebyśmy mogli mówić o bezpieczeństwie zabezpieczenia tego na najbliższe 6 czy 8 miesięcy. Więc trzeba doceniać tą stronę, ale też nie ulegać jakiejś takiej emocjom chwili, że pod wpływem tej wizyty, no rosyjscy żołnierze, nie wiem, złożą broń na froncie. No to się nie wydarzy.
Prawda? Tym premierem Słowenii był Janša.
Tak jest.
Ale dobrze pamiętam, że to warto go wspomnieć, bo on, zdaje się, był pomysłodawcą i takim głównym spiritus moments, pierwotnym przynajmniej tej wizyty trzech, a licząc jeszcze z wicepremierem, to 4 premierów w Kijowie. Kiedyś może tam się wybierze redaktor, premier Maciej Kożuszek, ale tymczasem kończymy rozmowę. Maciej Kożuszek, a właśnie, jeszcze kończymy rozmowę reklamą, bo dzisiaj na kanale Kuszek Zza Szafy ma się pojawić film o takim całościowym, rocznym opisie, jak przez rok Joe Biden zmieniał swoje podejście, a może nie zmieniał, państwo obejrzą, to państwo się dowiedzą, podejście do wojny na Ukrainie, autorstwa Macieja Kożuszka. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za wizytę w naszym studio wirtualną.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
Do usłyszenia, godzina 17:01, czas na serwis informacyjny.
Popołudnie Wnet.
Dzień dobry, minęła godzina 17, jest poniedziałek 20 lutego. W tym wydaniu wiadomości. Rzecznik rządu o spotkaniach dyplomatycznych Mateusza Morawieckiego. W ciągu najbliższych 2 dni nasz premier spotka się z premierami Włoch i Czech. Napięcie między Kremlem a nowym mołdawskim rządem w związku z rosyjskim wojskiem stacjonującym w Naddniestrzu oraz przygotowanie polskich służb przed jutrzejszą wizytą prezydenta Bidena w Warszawie. Zapraszam na wiadomości Radia Wnet, Ignacy Bojaryn.
Wiadomości Wnet.
Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że premier Mateusz Morawiecki kontynuuje serię spotkań dyplomatycznych. Dziś w Warszawie będzie rozmawiał z premier Włoch Giorgio Meloni, natomiast w środę z premierem Czech Petrem Fialą. Tematem wizyt będą kwestie bezpieczeństwa. Piotr Miller przypomniał, że w ubiegłym tygodniu premier Morawiecki spotkał się z szefową Komisji Europejskiej, premierem Wielkiej Brytanii czy kanclerzem Niemiec podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Ten tydzień będzie kontynuacją tych działań dyplomatycznych, mówi rzecznik rządu. Z kolei w czwartek premier Morawiecki uda się do Kopenhagi na spotkanie z premier Danii Mette Frederiksen. Jak wyjaśnił rzecznik rządu, kwestie bezpieczeństwa dotyczą zarówno Polski, jak i wsparcia Ukrainy. Natomiast jednym z tematów unijnych jest kształt przyszłego budżetu wspólnoty. Kreml zarekomendował nowemu rządowi Mołdawii, by był bardzo ostrożny w sprawie separatystycznego Naddniestrza, gdzie stacjonuje oddział rosyjskiego wojska. Nowy premier Dorina Ryczana stwierdził, że enklawę należy zdemilitaryzować. Na te słowa zareagował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Rosja była i jest bardzo odpowiedzialną stroną w sprawach Naddniestrza, nadal pełni swoją funkcję. Chciałbym zarekomendować naszym mołdawskim partnerom, aby byli bardzo, bardzo ostrożni z takimi wypowiedziami, mówił Pieskow. Stwierdził także, że Rosja ma obecnie bardzo napięte stosunki z Mołdawią, a rząd w Kiszyniowie skupia się na wszystkim, co antyrosyjskie, a także popada w antyrosyjską histerię. Pieskow dodał także, że brak konstruktywizmu nie pomoże samej Mołdawii i szkodzi stosunkom obu krajów. Na początku lutego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Kijów przekazał Kiszyniowowi rosyjski plan zamachu stanu w Mołdawii. Kilka dni później potwierdziła to prezydent Maja Sandu. Stwierdziła, że w operacji planowane jest użycie przemocy, okupowanie budynków rządowych i branie zakładników. Polskie służby deklarują przygotowanie do zabezpieczenia wizyty Joe Bidena w Warszawie. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma przybywać z oficjalną wizytą w Polsce do środy. Rzecznik stołecznej policji nadkomisarz Sylwester Marczak podkreślił, że nie ma informacji o szczególnym zagrożeniu tej wizyty, ale stołecznych policjantów będą wspierać funkcjonariusze z innych miejscowości. W akcję zabezpieczenia wizyty włączeni zostali funkcjonariusze wszystkich pionów Komendy Stołecznej, od logistyki po prewencję, zespoły kryminalne i pododdziały antyterrorystyczne. Rzecznik komendanta głównego policji inspektor Mariusz Ciarka zaapelował też o wykonywanie poleceń funkcjonariuszy, ale też informowanie służb o nietypowych sytuacjach. Jako przykład podał pojawienie się osób, które w danym miejscu wcześniej nie mieszkały, nietypowo zaparkowane czy porzucone samochody, osoby przenoszące dziwne przedmioty lub nietypowo ubrane. Wiele warszawskich ulic może być czasowo wyłączonych z ruchu. Na trasach przyjazdów amerykańskiego prezydenta obowiązuje zakaz parkowania. Wojewoda mazowiecki wprowadził także zakaz przewożenia materiałów niebezpiecznych. W mieście od dziś do środy obowiązuje też zakaz noszenia broni palnej. Dziękuję, żegnam się z Państwem i do usłyszenia jutro.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Studio Wilno w każdy czwartek o godzinie 9:10.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Po reklamie.
No i wracamy do studia popołudnia wnet na drugą godzinę. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Słyszymy się na falach FM, na www.wnet.fm, także się słyszymy w internecie. A teraz dużo zajęliśmy się Stanami i Polską i wizytą Joe Bidena. Teraz spójrzmy może nie na tą wizytę, ale też w kontekście oczywiście wojny na Ukrainie, na sytuację gospodarczą Rosji. Naszym gościem dr Szymon Kardaś, ekspert od polityki energetycznej, wykładowca akademicki związany z Uniwersytetem Warszawskim, a także z European Council of Foreign Relations. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Rosja, ale to może, ja wiem, że to nie jest pana doktora specjalność i specjalizacja, ale może pan doktor akurat zobaczył coś ciekawego w rosyjskich mediach, jak tam Kreml przyjął wizytę Joe Bidena w Kijowie.
No, te sygnały, które do nas docierają po wizycie, wskazują na duży poziom frustracji i takiej wściekłości związanej z tym, na co zdecydował się Joe Biden. To było z pewnością zaskoczenie nie tylko dla nas, ale też dla Moskwy. Co jest oczywiście dobrą wiadomością, bo myślę, że w warunkach rosyjskiej agresji to, czego bardzo potrzeba Zachodowi i to, co na szczęście obserwujemy od ponad roku, czy od prawie roku, bo tyle minęło od czasu agresji, to właśnie takich niestandardowych z perspektywy Moskwy działań i zachowań, i ta wizyta Joe Bidena na pewno się w tego typu logikę wpisuje, a te reakcje, które obserwujemy, różne takie sfrustrowane wypowiedzi, no ostatnia się Miedwiediewa pojawiła też, pokazują, że uderzamy w czuły punkt i to bardzo dobrze.
Czuły punkt Rosji, ale zdaje się, że tym najczulszym punktem dla Rosji to są pieniądze, zwłaszcza łatwe pieniądze z petrodolarów. To teraz zacznijmy tą dłuższą rozmowę o szerszym horyzoncie czasowym. Jak sobie radzi rosyjski sektor wydobywczy w czasie wojny na Ukrainie przez ostatni rok?
Przedostatni rok, to znaczy 2022 rok, czyli ten ostatni rok kalendarzowy, Rosjanie zamknęli zupełnie przyzwoicie, jeśli idzie o dane dotyczące sektora naftowo-gazowego, w szczególności naftowego, dlatego że poziom wydobycia wzrósł o około 2% rok do roku, eksport wzrósł o około 8% rok do roku, też przetwórstwo delikatnie wzrosło. Gorzej wyglądała sytuacja w sektorze gazowym, bo tutaj wydobycie spadło o około 25%, eksport Gazpromu spadł o 45%, ale musimy pamiętać o tym, że bardzo wysokie ceny surowców energetycznych, które utrzymywały się w ubiegłym roku, i to zarówno w odniesieniu do ropy naftowej, jak i gazu, szczególnie w pierwszym półroczu, one sprawiły, że Rosjanie ten rok mogli też finansowo, jeśli idzie o kondycję sektora naftowo-gazowego, zamknąć dla siebie pozytywnie. Sytuacja będzie się zmieniać na niekorzyść Rosji w roku 2023.
Na ile jest tak, że te dane, które już pokazują się w roku 2023, wskazywałyby, że faktycznie po tym nadspodziewanie dobrym roku dla rosyjskiego sektora wydobywczego, dla tym samym dla rosyjskiego budżetu, nadchodzą lata chude, że te sankcje z opóźnieniem, ale jednak w Rosję uderzyły?
No tu musimy oczywiście wprowadzić pewne rozgraniczenie pomiędzy sektorem naftowym i gazowym i tego, jak się będzie kształtować sytuacja w roku 2023, dlatego że o ile i szczególnie w kontekście sankcji, dlatego że o ile w przypadku sektora naftowego to rzeczywiście on został objęty zachodnimi sankcjami, bo przypomnijmy, że Unia Europejska i państwa G7 zdecydowały się na wprowadzenie restrykcji wobec tego sektora. No, Unia Europejska w ogóle poszła najdalej, dlatego że wprowadziła embargo na import rosyjskiej ropy drogą morską, które weszło w życie 5 grudnia i na wprowadziła embargo też na import produktów naftowych, prawie wszystkich, które weszło w życie od lutego tego roku. A więc z jednej strony to są pewne środki, które faktycznie jakby mają charakter sankcyjny i zostały wprowadzone przez państwa zachodnie i one będą oddziaływały na rosyjski sektor naftowy w tym roku. A z drugiej strony mamy takie działania, które nie leżą po stronie Zachodu, tylko po stronie samej Rosji, bo na przykład ograniczanie eksportu gazowego to nie jest sankcja żadna zachodnia, ale to są decyzje rosyjskie, tak? Kiedy zaczęto ograniczać dostawę albo je nawet wstrzymywać do wielu odbiorców europejskich, to były decyzje motywowane politycznie, za które odpowiadała sama Moskwa. I teraz próbując prognozować rozwój sytuacji, to co będzie miało najbardziej istotne znaczenie z punktu widzenia kondycji sektora wydobywczego, jeżeli pan redaktor pyta o sektor wydobywczy, to w przypadku ropy w większym stopniu będzie tutaj miało znaczenie embargo nie naftowe, ale embargo na produkty naftowe. Dlatego, że Rosjanom będzie bardzo trudno znaleźć substytucję dla rynku europejskiego w zakresie eksportu gotowych produktów naftowych. I tutaj według tych pierwszych danych statystycznych, które mamy za 5-6 tygodni bieżącego roku, wszystko na to wskazuje, że Rosjanom około 45% tego eksportu, który trafiał na rynek europejski, udało się przekierować na inne rynki. A to będzie oznaczało, że Rosjanie będą musieli ograniczyć produkcję rafineryjną u siebie. No jeżeli się okaże, że nie ma rynku zbytu na te produkty, to będą musieli ograniczać produkcję rafineryjną, a to się będzie przekładało na ograniczenie wydobycia ropy. Sam wicepremier Nowak, wicepremier rosyjskiego rządu, przyznał, że w marcu Rosja dobrowolnie ograniczy wydobycie o około 500 000 baryłek dziennie, przy czym mam wrażenie, że to jest właśnie robienie dobrej miny do złej gry, bo to nie jest żadna dobrowolność, tylko w pewnym sensie będzie to środek wymuszony tym, że Rosjanie będą musieli ograniczyć przetwórstwo, bo będą mieli problem ze znalezieniem rynku zbytu dla tych swoich produktów naftowych. A w przypadku gazu sytuacja jest, jeśli chodzi o sektor wydobywczy, jest jeszcze gorsza, dlatego że Rosjanie, którzy budowali przez lata gazociągi, no w zasadzie zorientowane przede wszystkim na rynek europejski, w momencie, kiedy odcinają się sami od tego rynku, no nie mają możliwości przekierowania tych, szczególnie Gazprom, tych gigantycznych ilości gazu, które do tej pory trafiały do Europy, na inne rynki, bo po prostu nie ma infrastruktury. W związku z tym, jeśli nie będą w stanie zwiększyć radykalnie konsumpcji na rynku wewnętrznym, to będą musieli ciąć wydobycie.
Na ile jest tak, że to cięcie wydobycia, to szukanie innych rynków, odbija się na finansowej kondycji Kremla?
No właśnie, tutaj musimy jeszcze się trochę uzbroić w cierpliwość, jakby z kilku powodów, dlatego że no, po pierwsze my o rosyjskiej gospodarce z każdym miesiącem wiemy, ustalanie stanu faktycznego z każdym miesiącem jest coraz trudniejsze, bo Rosjanie nam zadania nie ułatwiają. To znaczy oni już właśnie po inwazji przestali publikować część danych albo ograniczać publikację części danych, więc to nam tu na poziomie analitycznym nie ułatwia zadania. My oczywiście rekonstruujemy pewne dane, sięgając do różnych źródeł też branżowych i też które jakichś danych, które są tak powiem agregowane przez państwa trzecie i próbujemy na tej podstawie właśnie no, ustalać ten stan faktyczny, który dotyczy rosyjskiego sektora. Więc jakby po pierwsze sami Rosjanie nam tutaj nie ułatwiają zadania. Niedawno na przykład Gazprom w ogóle przestał publikować dane dotyczące wielkości produkcji i eksportu gazu, a robił to co 2 tygodnie w roku 2022, co może wskazywać na to, że rzeczywiście tutaj no, sytuacja robi się trudniejsza niż pewnie przewidywali sami Rosjanie. Ale teraz jakby odpowiadając na pytanie pana redaktora, z tych danych, którymi dysponujemy na razie, a to są dane, które pojawiły się za miesiąc styczeń, wynika, że wartość rosyjskiego eksportu naftowo-gazowego spadła o około 45%, co oznacza, że ta sytuacja, w której się te wpływy finansowe, które uzyskiwali z sektora naftowo-gazowego, no one będą w tym roku, z każdym miesiącem coraz mniejsze. I przede wszystkim jest to konsekwencją tego, że no w przypadku gazu, no to tego, że sami odcinają eksport, a w przypadku eksportu naftowego jest to przede wszystkim konsekwencją tego, że ceny ropy w tym roku no są dużo niższe i nic nie wskazuje na to, żeby miały drastycznie wzrosnąć w najbliższym czasie w stosunku do tych, które utrzymywały się w roku 2022 i to będzie Rosjan biło po kieszeni.